Jak to by powiedział brat Dick Taylor, Dzień Boży. Przechodzimy do poselstwa czwartego, które mówi o scalaniu dla uzyskania rzeczywistości ciała Chrystusa. Nie powinniśmy jednak zapominać o głównym temacie tej konferencji, którym jest nie tylko ciało Chrystusa, ale również rzeczywistość ciała Chrystusa, coś głębszego, coś bardziej wewnętrznego, właściwie w pewien sposób ważniejszego. Nie tylko zewnętrzne ciało, zewnętrzna grupa ludzi, nawet nie tylko życie Kościoła, w jedynie zewnętrzny sposób. To nie tak, że zewnętrzność jest nieważna. W zasadzie dziś rano omówimy coś dość praktycznego. Jeśli jednak mamy jedynie zewnętrzną sytuację, bez względu na to, jak dobrze ona wygląda, wciąż nie zaspokoi ona pragnienia serca naszego Pana w tym wieku. To, czego więc potrzebujemy, bardziej niż wyłącznie lokalnych spotkań, czy nawet zbierania się wspólnie w ten sposób, tak jak podczas tego weekendu, to coś bardziej prawdziwego, bardziej rzeczywistego, wewnętrznego, bardziej organicznego pośród nas, co może być nazwane rzeczywistością ciała Chrystusa. Ta rzeczywistość jest czymś, o co powinniśmy się modlić, by Pan uzyskiwał jej coraz więcej i więcej na całej ziemi. By w pewien sposób, nawet jeśli nie jesteśmy razem, by rzeczywistość ta była wciąż obecna. W pewnych miejscach, z powodu zewnętrznego środowiska i sytuacji, Kościół jako święci nie są w stanie fizycznie być ze sobą zbyt często i dogodnie. Jednak modlę się, by nawet w takich sytuacjach święci żyli pewnym życiem. Na koniec to życie będzie miało rzeczywistość ciała. Kilka dni temu rozpoczęliśmy tę konferencję o duchu rzeczywistości, będącym rzeczywistością ciała Chrystusa. Więc, tak jak widzicie, kwestia rzeczywistości nigdy nie może być pozbawiona ducha, który jest ostatecznym zwieńczeniem przetworzonego i zwieńczonego trójjedynego Boga, by w nas zamieszkiwać, żyć w nas, łączyć się z nami, zespolić się z nami, być z nami jedno. Ten duch rzeczywistości jest jedyną osobą, jedyną rzeczą, która może wprowadzić nas w tą rzeczywistość, którą nazywamy ciałem Chrystusa. Bez ducha nie ma ciała. A bez ducha rzeczywistości właściwie niemożliwym jest, byśmy mieli rzeczywistość ciała. Jak więc widzicie, nawet duch, doświadczenie ducha nie jest kwestią wyłącznie dla indywidualnego doświadczenia. Ale nawet w doświadczeniu tego ducha, nazwanego duchem rzeczywistości, powinniśmy mieć na uwadze ciało. Następnie ujrzeliśmy, że musimy żyć życiem w zmartwychwstaniu, żebyśmy mogli mieć rzeczywistość ciała Chrystusa, ponieważ ciało nie istnieje w starym stworzeniu, lecz jako nowe stworzenie. To nowe stworzenie jest w zmartwychwstaniu. Mam rację? Tak więc dzisiaj, jeśli tylko żyjemy z drugiej strony krzyża, że tak powiem, będziemy ludźmi w upadłym ciele. tymi, którzy żyją naturalnym życiem. Taka sytuacja oznacza, że życie nie jest w zmartwychwstaniu i nie ma mowy, żebyśmy mieli rzeczywistość ciała. Rzeczywistość ciała nie ma nic wspólnego ze starym stworzeniem, nic wspólnego z naszą starą osobą, nic wspólnego z naszym starym człowiekiem, nic wspólnego z naszym upadłym ciałem, z naszym starym usposobieniem, naszym starym sposobem życia, naszym starym towarzystwem. Ta rzeczywistość istnieje w zmartwychwstaniu po tej stronie krzyża. Tak więc, drodzy święci, musimy tam być i musimy tam żyć. Musimy znać moc Chrystusowego zmartwychwstania, tak by rzeczywistość ciała była na tej ziemi. Ponownie więc, nie służy to jedynie naszemu indywidualnemu doświadczeniu. To musi tam rozpocząć, jednak ostatecznie nadal jest to dla ciała, by miało ono prawdziwą rzeczywistość. Następnie ubiegłego wieczora omówiliśmy kwestię naszego życia, życia w organicznej więzi pomiędzy nami a Panem, życia w zespolonym duchu. To tam ma miejsce organiczna więź i również nasze codzienne życie, które jest upodobniane do śmierci Chrystusa. Paweł napisał to w słowie do Filipian, abyśmy mogli go poznać, poznać moc jego zmartwychwstania, byśmy nawet poznali społeczność jego cierpień, będąc upodobnianym do jego śmierci. Wiele lat temu, gdy czytałem ten werset, pragnąłem go doświadczyć. Poniekąd jednak nie miałem na uwadze ciała. Chodzi o mnie. Wiecie, poszukujący chrześcijanin. Muszę być bardziej duchowy, muszę go znać w każdy możliwy sposób. Muszę umrzeć, muszę znać życie zmartwychwstania. Nie ma takiego postrzegania czy świadomości, że to wszystko jest dla ciała. To wszystko służy ciału. Dzisiaj możemy powiedzieć, że to jest nie tylko dla ciała. Wszystko to jest dla rzeczywistości tego ciała. Chcę podkreślić to słowo. Dlaczego Brad Lee nie powiedział po prostu ciało Chrystusa? Dzisiaj mówi się o ciele. Stało się to dość popularne od kilkudziesięcioleci. Ciało to czy tamto, posługa ciała. Mówią oni o tych wszystkich rzeczach z Efezjan. Jednak podczas tego weekendu pytanie brzmi, gdzie jest tego rzeczywistość? Nie chodzi jedynie o to, co można pokazać, co widać na zewnątrz. Nie tylko zewnętrzny stan. Jednak czy za tym wszystkim jest obecna rzeczywistość? Potrzebujemy więc tych wszystkich poselstw, potrzebujemy tych wszystkich słów, które pomogą nam wejść w tą rzeczywistość. Mam nadzieję, że po tym weekendzie będziemy od nowa do tego dążyć, że naprawdę będziemy do tego dążyć. I powiedziałbym, że to jest to, gdzie jest pańskie odzyskiwanie dzisiaj. Jeśli chcielibyście dzisiaj zdefiniować pańskie odzyskiwanie, musicie zadać pytanie, jaka jest dzisiaj finalna potrzeba pańskiego odzyskiwania? Powiem, oto ona. Temat tego weekendu jest nią. Nic innego. Pan chce uzyskać taką rzeczywistość pośród swego ludu. A nawet jeszcze bardziej pośród nas, ponieważ otrzymaliśmy tak wiele łaski i błogosławieństwa. W pańskim odzyskiwaniu jesteśmy odpowiedzialni nawet za to, żeby objąć przewodnictwo, żeby wejść w posiadanie tej rzeczywistości, żeby zdobyć tą rzeczywistość, mieć tą rzeczywistość, tak by Pan mógł powrócić. Teraz robimy niewielki zwrot, jednak nie do końca, ponieważ bez pierwszych trzech poselstw nie mielibyśmy tego poselstwa dotyczącego kwestii scalania. Teraz nie wiem, chciałbym sprawdzić z braćmi. To słowo scalanie, chociaż nie jest nowe, znajduje się w słowie, pierwszym się do Koryntian 12:24, Bóg scalił całe ciało razem, dając większy szacunek członkowi, któremu brakowało. Jest więc ono w pierwszym się do Koryntian 12. Wiemy więc o tym. Jednak to słowo scalanie, myśl o scalaniu, co więcej praktyka, powiedziałbym nawet kultura scalania, nie jest zbyt silna w ostatnich dziesięcioleciach w historii pańskiego odzyskiwania. Teraz powracając do lat 50., jeśli mam rację, z powodu pewnej negatywnej sytuacji, przez którą przeszły kościoły na Tajwanie, związaną z pewnego rodzaju wywyższaniem duchowych rzeczy, duchowości, ujmijmy to w ten sposób. Wynikiem tego, przykro mi to mówić, był pewien rodzaj buntu, pewien rodzaj podziału. Pamiętam, jeśli się nie mylę, to w tych latach, najprawdopodobniej pod koniec lat 50., brat Lee zaczął dość sporo przemawiać odnośnie kwestii budowli. Dzisiaj możecie powrócić do tych poselstw, które zostały wygłoszone w języku chińskim na temat budowli. Czytałem o tym, gdy byłem bardzo, bardzo młody. Boża budowla. Jest cały cykl dotyczący Bożej budowli. Mamy książkę zatytułowaną Wizja Bożej budowli, która została wydana, jak wierzę, tutaj w Stanach. Mówię jednak o tym, co było wcześniej, w latach 50. Jedna książka, która tak bardzo mi pomogła, nie znam nawet angielskiego tłumaczenia. Pamiętam tylko chińskie, bo czytałem ją w tym języku. Coś o udowadnianiu, czy dowodzie, czy coś, czymś o Bożej budowli. W tej książce brat Lee po prostu zdmuchnął, całkowicie powalił pogląd pójścia do nieba. Jaki jest tytuł tej książki? Ktoś musi mi pomóc. Wychodzi na to, że nikt jej nie czytał. Mam więc sposobność, żeby ją promować. Nie mogę zapomnieć tej książki. W tamtym czasie wiele czytał on Jana, tak myślę. Całkowicie zdziesiątkował cały pomysł o pójściu do nieba. Wiecie, w Jana 14 jest dom Ojca. On odchodzi, by go dla nas przygotować. Minęło 2000 lat. Musi więc to być naprawdę, naprawdę luksusowa budowla. Nie buduje się nawet Taj Mahalu, czy czegokolwiek innego w kilka stuleci. Minęło 2000 lat. Przygotujcie się, to będzie naprawdę porządna budowla. Gdzieś wkrótce w niebiosach nazwana niebiańskim pałacem. Niebiosa. Zdmuchnął to wszystko. Nie jest tak. Ta budowla nie jest w tamtym miejscu. Boża budowla jest na ziemi. Bóg buduje swój Kościół. To nie tak, że kiedyś pójdziemy do nieba. Budowla jest budowana dzisiaj. Co jest dobrego w tym, że kiedyś pójdziemy do nieba, puści, skoro dzisiaj nie jesteśmy częścią Bożego domu, Bożej budowli, Bożego domostwa? Ta budowla zbuduje mój Kościół, ma miejsce dzisiaj. Nie, że zbuduję mój Kościół tam w górze, ale zbuduję mój Kościół tutaj na dole. Pamiętam to bardzo, bardzo wyraźnie. Poprzez wiele porcji zostałem w pełni o tym przekonany, że Bóg pragnie uzyskać budowlę. Tak więc ja pragnę takiej budowli. Brad Lee bardzo dużo mówił odnośnie Bożej budowli, która występuje wszędzie w Biblii. W zasadzie książka Wizja Bożej budowli omawia, przedstawia panoramę Bożej budowli od Starego do Nowego Testamentu. rozpoczynając od rodzaju 1, kamieniami i rzeką i tak dalej, następnie do końca Biblii, świętym miastem, ostatecznym wyrazem tej niepowtarzalnej, powszechnej budowli, której Bóg pragnie. A jest to po prostu budowla Boga i człowieka. Bóg i człowiek mogą zostać ze sobą zbudowani w życiu, stając się organiczną całością. Nie chcę się nad tym zatrzymywać. Moją odpowiedzialnością jest omówić scalanie. Jednak myślę, że powodem, dla którego o tym wspomniałem, jest to, że w pewien sposób uważam, że ta budowla, która jest w pełni zawarta w Biblii, może być przez nas doświadczana, praktykowana i uzyskana dzięki scalaniu. Myślę, że mam rację, tak twierdząc? To prawie tak, jakby praktyka scalania stała się furtką dla nas. Do czego? Do wejścia, doświadczenie bycia budowanym. Dziś rano byłem z Panem w Słowie, oczywiście w Efezjan, odnośnie bycia spasowanym, odpowiednio spasowanym. Myślę, że jest to w Efezjan 2:21. Oczywiście Efezjan 4:16 mówi, z którego z głowy całe ciało. Posłuchajcie, przede wszystkim musimy zrastać w głowę. Nie ma co do tego wątpliwości. Jednak z tego wzrostu, czy z głowy, którą wzrośliśmy, jesteśmy ze sobą złączeni. Zwróćcie więc uwagę, nie możemy zostać złączeni, czy spasowani, czy zbudowani razem, jeśli najpierw każdy z nas nie wzrośnie w głowę. Bez takiego związku, o którym mówią pierwsze trzy poselstwa, bez organicznej więzi, bez osobistego wzrostu w Chrystusa we wszystkim, nie będzie autentycznej budowli. Nie może być prawdziwego scalania. Jeśli jednak je mamy, w ten sposób jesteśmy w głowie, w jedności z głową. Jesteśmy złączeni ze sobą. To jest jedyny sposób. Jednak zwróćcie uwagę, że jesteśmy sobą złączeni, połączeni. Tego rodzaju złączenie razem, nie wiem, jakiego słowa użyć, spasowanie razem. Wszystko pasuje. Gdy dopasuję do siebie dwa puzzle, połączę z sobą dwa elementy, które po złożeniu staną się częścią jakiegoś sprzętu, nie muszę ich docinać czy skracać. Są od razu gotowe do połączenia. Doskonale do siebie pasują. Więc gdy są spasowane, od razu działają, funkcjonują i są w stanie działać. Tak samo jest z ciałem. Musimy być przygotowani. Musimy dorosnąć. Musimy być złamani. Musi być nam położony kres. Potrzebujemy krzyża, potrzebujemy ducha. Gdy już posiadamy miarę tego rodzaju doświadczenia, wtedy jesteśmy gotowi, by być spasowani ze sobą nawzajem. Tak więc ta myśl o złączeniu jest bardzo, bardzo istotna. W rzeczywistości chodzi o scalanie. W scalaniu chodzi o to, że jesteśmy ze sobą złączeni. Nie jesteśmy dłużej indywidualni, nie jesteśmy dłużej niezależni, nie jesteśmy dłużej odrębnymi częściami, nie jesteśmy dłużej wyłącznie członkami, ale jesteśmy ze sobą scaleni. Musimy być ze sobą scaleni, musimy być ze sobą zbudowani. To jedyny sposób, w jaki Bóg może uzyskać ciało. Tak jak mówi hymn, nie duchowa osoba w indywidualny sposób. Bóg miał mnóstwo duchowych próbek na przestrzeni stuleci, ale gdzie jest ciało? Tylko zbudowane ciało jest w stanie zaspokoić jego potrzeby. Następnie bycie związanym razem. Wiązanie odnosi się do przeplatania. Moja żona robi na drutach. Ona to uwielbia. Swetry, kamizelki, czapki są naprawdę, naprawdę ładne. Ja nie wiem nic o robieniu na drutach. Jest tak wiele różnych książek, oznaczeń odnośnie robienia na drutach. Ja nie mam do tego głowy. Po prostu się do tego nie nadaję. Nie znam się na tym. Jednak gdy widzę te, jak one się nazywają, druty, jednego dnia jest tylko fragment, kolejnego wygląda on już inaczej, a trzeciego dnia zaczyna wyglądać jak czapka. Czwartego dnia gotowa czapka leży już na moim łóżku. Wow. To przeplatanie, zaplatanie nici razem w coś przydatnego, coś pożytecznego, związanie razem. Tak więc tym jest zaplatanie. Nie możemy być pojedynczą nicią. To nie będzie działać. Musimy być zaplecieni ze sobą nawzajem, jako członkami ciała. Wyłącznie poprzez złączenie i związanie razem możemy funkcjonować. Możemy wejść w naszą funkcję, w działanie w swojej mierze, każdej jednej części. To sprawi wzrost ciała. Myślę, że ten przykład jest dla nas bardzo, bardzo jasny. Teraz możemy już przejść do planu. Niektórym punktom poświęcę więcej czasu, innym mniej, nie dlatego, że one są mniej ważne. Ufam, że Duch poprowadzi mnie we wszystkim, w moim przemawianiu. Ale zrobilibyście właściwie studiując te punkty, bez wyjątku, tak bardzo cenne punkty. Punkt rzymski 1. Szczytem Bożej ekonomii jest rzeczywistość ciała Chrystusa. Nawet takie zdanie warte jest zastanowienia, warte zadumy. Nie traktujcie go lekko. Szczyt Bożej ekonomii, Bożej nowotestamentowej ekonomii, jest tą rzeczywistością. Tym jest szczyt. Rzeczywistość jest szczytem wszystkiego. Mówimy o Bożej ekonomii, o tym czy o tamtym. Jaki jest jej cel? W cudzysłowie, etap końcowy. Jest nim rzeczywistość ciała Chrystusa. Rzeczywistość jest tym, co musimy zdobyć. Rzeczywistość ciała Chrystusa jest całkowicie organiczna. Jest to ważne. Wciąż pojawiają się pośród nas sytuacje w pańskim odzyskiwaniu, które nie są organiczne. Muszę o tym wspomnieć. Mówiąc to, nie mam krytycznego nastawienia, ponieważ wciąż wszyscy jesteśmy w procesie. Tak więc mogę mówić, jak do rodziny, w bardzo osobisty, szczery sposób, że nie jesteśmy jeszcze w pełni organiczni. Bez bycia organicznym jest tylko jeden sposób, byśmy mogli być razem i jest to bycie organizacyjnym. To jedyny sposób, żeby ludzie, grupa osób trzymała się razem. Bądź to przez coś całkowicie organicznego albo całkowicie organizacyjnego. Możecie być w odzyskiwaniu w sytuacji, gdzie prawdę mówiąc nie jest ona zachowywana organicznie, ale poprzez pewnego rodzaju lokalną organizację Kościoła. Tak długo, jak jest tam uznana hierarchia, pewien łańcuch dowodzenia, że tak powiem, tak długo, jak jest tam pewien podział obowiązków, mówimy, że jesteśmy sobą budowani, że tym jest ciało Chrystusa. Nie tak szybko. Możecie mieć wszystkie te rzeczy, możecie nawet mieć trochę z organicznej rzeczywistości, ale wciąż jest tak wiele tego, co nie jest organiczne. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że skoro ciało jest organiczne, ciało Chrystusa jest organiczne, więc rzeczywistość ciała Chrystusa musi być organiczna. Innymi słowy, musi być ona czymś z życia. Coś wam powiem, bracia i siostry. Gdy brakuje życia, potrzebujecie organizacji. Potrzebujecie jej. Więc gdy życie zanika, powstaje organizacja. Jednak gdy obecne jest życie, ono panuje. Organizacja odchodzi czy zanika. Nie mam czasu, ale te wersety z Rzymian 8 są o duchu życia. Duchu życia w naszym duchu. Najpierw duch życia, następnie nasz duch staje się życiem, nasz umysł staje się życiem, nawet nasze śmiertelne ciała otrzymują udzielanie tego boskiego życia, czyniąc nas ludźmi życia, członkami życia. I tylko członki żyjące tym życiem mogą prawdziwie zawierać rzeczywistość tego jednego ciała. Tak więc bez Rzymian 8 nie możemy mieć Rzymian 12. Możecie praktykować tak zwane życie ciała z Rzymian 12, jednak brak jest doświadczeń Rzymian 8. Jest to więc niemożliwe. Możecie mieć zewnętrzny wygląd czegoś, jednak bez rzeczywistości, którym jest ciało. 2. Pańskie odzyskiwanie służy zbudowaniu ciała Chrystusa. Poznanie ciała więc jest właściwym odzyskiwaniem Pana. Mam nadzieję, że to stwierdzenie jest bardzo, bardzo dobitne i jasne. Pańskie odzyskiwanie nie służy niczemu innemu, jak budowaniu Jego ciała. Na pierwszym miejscu jest to, żeby znać ciało. Na pierwszym miejscu. Wszyscy musimy znać ciało. Nie powinniśmy mówić, jestem zbyt młody. Nawet nowy wierzący w pewien sposób musi rozpocząć poznawanie ciała. Oczywiście, gdy rośniemy, gdy robimy postępy, gdy dojrzewamy, powinniśmy znać to ciało coraz bardziej i bardziej. Czwartym etapem wzrostu w życiu, jedną z głównych kwestii jest to, żebyście prawdziwie znali ciało. A. Kościół obiera ciało Chrystusa za swój organiczny czynnik. Bez ciała Chrystusa Kościół jest martwy i pozostaje jedynie ludzką organizacją. O to tu chodzi. Kościół jest wieloma rzeczami. Kościół jest domem Bożym, Kościół jest oblubienicą Chrystusa, Kościół jest królestwem. Kościół jest wojownikiem, walczącym wojownikiem. Kościół jest wieloma rzeczami. Kościół jest świecznikiem. Ale musi obrać ciało Chrystusa za swój organiczny czynnik. Gdy mówimy o Kościele, który jest organiczny, jest on ciałem Chrystusa. Bez ciała Chrystusa, więc jako czynnika, Kościół, tak zwany Kościół, jest martwy i jest jedynie organizacją. Żebyście nie myśleli, że to nie może się nam przydarzyć. Bracia i siostry, nie mówmy o tym, co jest na zewnątrz tego pomieszczenia. To bardzo możliwe, że nawet my, w Pańskim odzyskiwaniu, w życiu Kościoła, możemy być w czymś pozbawionym życia, w czymś martwym. Jeśli nie jesteśmy ostrożni, jeśli się nie ćwiczymy, wkrótce staje się to zwykłą ludzką organizacją. Wszystko posiada. Wszelkie urzędy, wszelkie działy pracy, wszystko może być nawet pięknie naoliwioną organizacją, ale pozbawioną życia. Bracia i siostry, potrzebujemy życia. Amen. Musimy doświadczać życia. Potrzebujemy wzrastać w życiu. Potrzebujemy dojrzałości w życiu. Kościół nie może być martwy. W przeciwnym razie to tylko zwłoki. A nie żywe ciało. B. Ciało stanowi głębsze znaczenie Kościoła. Nie jest wyłącznie organicznym czynnikiem. Stanowi głębsze znaczenie Kościoła. Więc gdy dzisiaj mówimy o Kościele, Kościele, w którym jesteście, Kościele w tym państwie, Kościele w tamtym miejscu, chwała Panu, to są Kościoły, tym jest Kościół. Ale co z głębszym znaczeniem? Czy ono tam jest? Musimy postawić znak zapytania. Bez ciała Kościół nie ma sensu. Nie ma żadnego sensu. Czy zobaczyliście to? Jest on pozbawiony sensu. Nie ma on żadnego znaczenia. Nic nie znaczy w odniesieniu do Bożej ekonomii, w odniesieniu do pragnienia Bożego serca. Nie ma znaczenia. Jest pozbawiony sensu. To bardzo mocne słowa. Bardzo, bardzo dobitne słowa. Mam nadzieję, że święci, mówię szczególnie do młodych, pracujących świętych, wejdziecie coraz bardziej i bardziej w niesienia brzemienia o życie Kościoła. Wiecie, z relacji historycznej pośród nas w Stanach Zjednoczonych, ogólnie mówiąc, brakuje jednego pokolenia, nazwanego pokoleniem X. Tych, którzy urodzili się gdzieś w latach pomiędzy 1960 a 1980. Przed tym osoby takie jak ja nazwane były wyżem demograficznym. Dzieci urodzone z wyżu demograficznego. Dlaczego? Z powodu wielkiego buntu, dwóch wielkich buntów, jakie nastąpiły, oraz ogromnego prześladowania oraz opozycji. Nie tylko nie zdobyliśmy osób z tamtej grupy wiekowej, ale straciliśmy tak wielu z nich. Dzisiaj odzyskiwanie ma niski stan liczebny. Jednak potem, dzięki Panu, nadchodzi pokolenie milenium. Przepraszam za użycie takiego określenia. Ci, którzy urodzili się gdzieś w latach pomiędzy 1980 do 2000, mówiąc grubsza. Nie jestem naukowcem, ale w przybliżeniu. Nadchodzą te dzieci, ta grupa wiekowa i coraz bardziej jesteśmy zaludniani w odzyskiwaniu przez tą grupę wiekową. Chciałbym wypowiedzieć słowo do tego pokolenia. Najstarsi z was dochodzą do 40. Najmłodsi są we wczesnych latach 20. Tak więc dzisiaj na szkoleniu pełnoczasowym nasi szkoleni są ostatnimi z pokolenia milenium. Po nich, za rok czy dwa, nadejdzie pokolenie Z. Słyszeliście o nich? Oni nadchodzą. Moi bracia, młodzi bracia i siostry, brzemię Pańskiego odzyskiwania znajdzie się na waszych barkach. Spocznie na waszych barkach. I nie dramatyzuję, albo nie sprawiam, że poczujecie się lepiej. Nie podejrzuję się wam. Nie. To prawda. To Pańskie miłosierdzie, że jest dzisiaj takie pokolenie braci i sióstr w życiu Kościoła. Chciałbym, żebyście wzięli pod uwagę słowa wypowiedziane podczas tego weekendu. Chciałbym, żebyście ujrzeli to, o czym tutaj mówimy. I co więcej, chciałbym, żebyście zobaczyli, że wszyscy musicie powstać. Nie w tym, że będziecie szczęśliwi, zaspokojeni, zadowoleni jedynie z bycia w zewnętrznym życiu Kościoła. Dziękujemy Panu, bo potrzebujemy tego, co zewnętrzne. Jesteśmy tutaj. Jednak mam nadzieję, że wielu pójdzie ponad zewnętrzność. Będzie podążać za jej rzeczywistością. Musicie za nią podążać, ponieważ tego potrzebuje dzisiaj Bóg. Musicie objąć przewodnictwo, by wejść w tą rzeczywistość. Musicie pomóc wprowadzić, nadać sens i znaczenie życiu Kościoła. A tylko ciało nada życiu Kościoła ten sens i znaczenie. Gdy przyjeżdżam na spotkanie do waszego kościoła, nie patrzę wyłącznie na to, ilu zebrało się świętych, jak piękna jest sala spotkań. Chciałbym wiedzieć, jak wiele z rzeczywistości ciała jest pośród was. To liczy się w Bożych oczach. o wiele bardziej niż zewnętrzna sytuacja. C. Starsi powinni nawzajem siebie paść i kochać, żeby stanowić formę życia ciała. Powinni kochać siebie nawzajem. Ich żony powinny kochać siebie nawzajem i powinni oni też kochać nawzajem swoje dzieci. Możecie powiedzieć, skąd ten punkt się tutaj wziął? Nie bardzo pasuje. Mówimy o ciele, znaczeniu, wzniosłości, wielkich rzeczach, a tu nagle mowa jest o żonach, które powinny kochać siebie nawzajem. Co więcej, powinny kochać nawzajem swoje dzieci. O co tu chodzi? Wiele się tutaj dzieje. Bracia, którzy przygotowali ten plan, nie przysnęli przy tym punkcie, umieszczając go tu przez pomyłkę. Bracia, to scalanie, ta rzeczywistość musi być praktyczna. To rzeczywistość jednak musi być praktyczna w naszym życiu. Mamy więc tutaj jedną ważną rzecz, byśmy mogli mieć rzeczywistość ciała pośród innych rzeczy. To są słowa naszego drogiego brata. Musimy kochać siebie nawzajem oraz być wzorem życia ciała. Zaczynając od starszych, współpracowników, odpowiedzialnych braci i nawet ich żony muszą kochać siebie nawzajem. I nawet mając tak wzniosłe prawdy, gdy sprowadza się do tego, bardzo często żony nie kochają siebie nawzajem, a siostry nie mogą się znieść. W zasadzie ma miejsce wiele zazdrości. A co z dziećmi jedni drugich? Czy naprawdę się troszczymy? Czy naprawdę nam zależy? Mamy tutaj Jana 21, nie muszę go otwierać, o pasieniu i karmieniu baranków, owiec, Boży lud, Boże dzieci. Cieszę się, że brat umieścił tutaj 1 Koryntian 13. 1 Koryntian 13, bardzo znany, popularny rozdział miłości. Czy mam rację? Ten rozdział przysparza dużo kłopotu, bo jeśli będziesz próbował pojąć go naturalnie, nie zrozumiesz go. Niemniej jednak, nawiasem mówiąc, miłość, o której mówi 1 Koryntian 13, nie jest fizyczna. Nie jest ona nawet duszewna. To miłość agape, to boska miłość, to miłość Boga, samego Boga. To takiej miłości mówi ten rozdział. Przyleciałem tutaj podczas lotu, studiowałem, rozważałem. Przyszedł mi na myśl ten rozdział, który wszyscy dobrze znamy. Mam na myśli 1 Koryntian 13. I rozważałem go w sprawie naszego życia Kościoła, życia scalania Kościoła. Więc jeśli nie macie nic przeciwko, w samolocie napisałem pieśń. Mam nadzieję, że nie odciągnie nas ona od głównego brzemienia tego poselstwa, ponieważ nie taki mam zamiar. Jednak byłem bardzo poruszony. Byłem po prostu bardzo poruszony tym, że to scalanie pośród nas musi być praktyczne. Praktyczne w sensie świętości. Praktyczne w sensie pobożności. Praktyczne w sensie boskości. Niemniej jednak praktyczne. Napisałem więc krótką pieśń, żeby was obudzić, ponieważ w tej chwili niektórzy z was mogą spać. Skoro więc słowo mówi, każdy ma, więc i ja coś mam. Ta pieśń nie służy temu, byście ją lubili, lub nienawidzili, ona jest dla mnie. Wystarczy, że ja ją lubię. Tak więc myślałem o tym rozdziale o miłości. Tak więc melodia O doskonała miłość przyszła mi na myśl, ponieważ sam już nie wiem, na ilu weselach byłem, gdzie ta melodia była grana, a ja muszę wygłosić słowo, które zazwyczaj nie jest w pełni szczere. Czy wiecie, o czym mówię? O tak, wiem, o czym. Wiem, że wiecie, o czym mówię. Tych dwoje kocha się wzajemnie i będą oni żyli długo i szczęśliwie, co nie jest do końca prawdą. Niemniej jednak ta pieśń jest zawsze grana i ogarnia was to uczucie, ten nastrój. Coś wam powiem. Kilka lat wstecz Pan przypomniał mi o 1 Koryntian 13, pokazując mi, że nie mam tej miłości. Znasz ten rozdział? Możesz go zarecytować? Nie masz tej miłości. Ta miłość nie jest w tobie. Rozpoczynając od osób z twojego otoczenia, twojej żony, twoich dzieci, świętych, ludzi, człowieczeństwa, nie ma w tobie tej miłości. Byłem bardzo, bardzo obnażony. Głęboko obnażony, nawet aż do dzisiaj. Nie jestem tu po to, by wam powiedzieć, idźcie i kochajcie. W zasadzie, jeśli ta pieśń miałaby mieć tytuł, to byłoby to Naucz mnie kochać, do melodii Doskonała miłość. Wybaczcie mi mój okropny głos. Naucz mnie kochać, znosić wszystko cierpliwie, z wyrozumiałością, łaską i dobrocią. Moje serce pragnie śpiewać, wolne od każdej zazdrosnej myśli i chałpliwego uczucia. Obdarz mnie tą boską miłością do innych. Ucz mnie kochać, przyzwoicie, czyste uczucie nie szuka swego, nigdy nie prowokuje, nie liczy złych czynów. Niech ta miłość wytryśnie z mojej najgłębszej istoty. Ucz mnie kochać, sprawiedliwości radując się miłością wywyższoną, gdzie prawda jest gorliwa, wszystko przykrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko wytrwale znosi. Nie dokończyłem jeszcze ostatniej zwrotki, więc proszę, pomóżcie mi z ostatnim wierszem. Zaśpiewam tylko trzy wiersze. Naucz mnie kochać miłością, która nigdy nie zawodzi, miłością boską, która wszystko przetrwa. Wiedza i języki nie nadają się do użycia. Mam tylko jedno słowo. Najwyższa miłość. Czy jakikolwiek twórca piosenek może mi z tym pomóc? W porządku, zapomnijcie o tym, zapomnijcie o tym. Drodzy bracia i siostry, nie będąc tandetnym, wiecie, co mam na myśli, powierzchownym, bardzo się cieszę, że bracia umieścili tutaj to słowo, podkreślając scalanie, prawdziwe scalanie. Tam musi być miłość. Jesteśmy budowani razem tak naprawdę w miłości Chrystusa. Miłość ta jest opisana w tym rozdziale, w tych wszystkich rzeczach, które prawdziwie, prawdziwie są wyrazem boskiego życia, którym to życiem jest Chrystus, z którym się radujemy i którego doświadczamy. I gdy prawdziwie go doświadczamy, miłość ta będzie się przelewać, będzie okazywana w najbardziej delikatny i najbardziej autentyczny sposób. Potrzebuję tego. Czy wy również? Amen. Czy kościoły nie potrzebują takiej miłości? Kolejny rozdział, 1 Koryntian 14, mówi o budowaniu Kościoła dzięki prorokowaniu. Jednak ta miłość jest najdoskonalszym sposobem. Nawet gdy prorokujemy, musi w tym być miłość. Gdy udzielamy Chrystusa, wypowiadamy Boga, musi w tym być miłość. Ta miłość zrobi wszystko, by zbudować Jego ciało, a nawet wprowadzić nas w rzeczywistość ciała. D. Jeśli mamy posiąść rzeczywistość ciała Chrystusa, musimy pozwolić Chrystusowi uczynić sobie dom w naszych sercach. Rzeczywistość ciała to wewnętrzne doświadczenie zamieszkującego w nas Chrystusa. Ponownie jeden ze złotych zwrotów. Mówicie więc, chcę tej rzeczywistości, pragnę rzeczywistości ciała w moim życiu, w moim kościele. Coś wam powiem. Najpierw musicie pozwolić Chrystusowi, by uczynił sobie dom w waszych sercach. Bo jeśli tego nie uczyni, nie będzie rzeczywistości. To musi się rozpocząć od was. Tak, przy okazji, kiedy pozwalamy Chrystusowi, by czynił sobie dom w naszych sercach, będziemy zatopieni w Jego miłości. Osoba, której Chrystus uczynił swój dom, mówi o chrześcijanach, wiemy o tym, ponieważ prawdziwa miłość z nich emanuje. W kilku słowach z ich postawy, z ich istoty wydziela się miłość. Nie na sposób przedstawienia, nie słowami, że cię kocham. Nie w taki sposób. Oni po prostu stali się boscy. Są oni jedno z Bogiem. Nie wychodzi z nich nic innego, jak po prostu miłość. Miłość wyrażona na tak wiele pięknych i czystych sposobów. Ta miłość, bracia i siostry, sprowadza rzeczywistość ciała. Tak więc rzeczywistość ciała jest wewnętrznym doświadczeniem zamieszkującego Chrystusa. Chrystus prawdziwie w nas mieszka. On prawdziwie w nas mieszka jako miłość. Więc gdy jest On w stanie uczynić sobie dom w naszej duszy, w naszym umyśle, w naszych emocjach, w naszej woli, wszystkie części naszego serca zostają wypełnione tą miłością, miłością agape, tym Chrystusem. I ona wypłynie z nas, niebawem zacznie wypływać. Uważam, że moja miłość jest wciąż taka wybiórcza, tak porównująca i taka odmierzona. Wiecie, o czym mówię? Miarowa, regulowana. Moja miłość jest wciąż taka protekcjonalna. Gdy czytacie ten rozdział, gdy dotykacie życia Chrystusa w Ewangeliach, widzicie inną miłość, która tam działa. Widzicie inną osobę. O, jak pragnę być jak ta osoba. Amen? Ten człowiek żył takim przykładnym życiem, ale przyjmijmy go do naszego wnętrza, nie starając się go naśladować. To nigdy nie działa. W zasadzie to coś brzydkiego, żenującego. To musi być Chrystus, który żyje i powiększa się z naszego wnętrza. Pan pilnie potrzebuje, by rzeczywistość ciała Chrystusa wyraziła się w miejscowych kościołach. Jeśli nie będzie konkretnego wyrazu ciała, Pan Jezus nie powróci. Drodzy święci, wzdychajmy za tą rzeczywistością. Módlmy się za Pańskim odzyskiwaniem w ten sposób. Więcej rzeczywistości, o Panie, więcej rzeczywistości w miejscowych kościołach. Pomagałem przygotować materiały na szkolenie dla starszych oraz to czy tamto. Możecie przeczytać tą książkę i możecie przejść przez wszystkie te szkolenia, ale przykro mi to stwierdzić, nie mieć rzeczywistości ciała Chrystusa. Książka ta nie poświadcza, że jesteście w rzeczywistości ciała Chrystusa. Może to sprawić, że będziesz lepszym starszym, bardziej odpowiedzialnym, wiernym starszym i potrzebujemy tego rodzaju szkoleń i pomocy. Jednak rzeczywistość jest czymś więcej, jest czymś głębszym. Widziałem dobrych starszych, których wszyscy się bali. Wierni bracia, którzy tak naprawdę nie mogli prawdziwie paść. Odpowiedzialni bracia, którzy sami nie mają zbyt wiele rzeczywistości. Są oni wierni, robią wszystko. Bracia i siostry, pilnie potrzebujemy rzeczywistości. Amen. Pan powraca do rzeczywistości. Pan nie powraca do zewnętrznych rzeczy. Nie myślcie, że wszyscy jesteśmy na stadionie z setkami tysięcy osób i wtedy Pan powróci. Nie, to nie dzieje się w ten sposób. Pan powraca do rzeczywistości, ponieważ On jest rzeczywistością. I nawet jeśli rzeczywistość pośród nas może wydawać się niewielka, niezbyt duża, niezbyt olbrzymia, jednak rzeczywistość jest warta Pańskiego powrotu. Pan po to przychodzi. F. Pan potrzebuje, żeby zwycięzcy realizowali Bożą ekonomię, żeby miał on swoje ciało i zniszczył wroga. Bez zwycięzców nie można zbudować ciała Chrystusa, a jeśli nie można go zbudować, Chrystus nie powróci po swoją oblubienicę. Nie muszę zbytnio tego wyjaśniać. Skoro zwycięzcy to ci, którzy sprowadzą Pana, a nawet stanowią Jego oblubienicę oraz zniszczą Bożego wroga, tak więc dzisiaj ta rzeczywistość ciała należy do zwycięzców. Ściśle rzecz biorąc, zwycięzcy są zbiorowym Syjonem w Jerozolimie, szczytem świętego miasta. A szczyt ten jest rzeczywistością ciała Chrystusa. Pomyślcie teraz o tym. Możecie nie zrozumieć, co to wszystko oznacza, ale pomyślcie o tym. G. Pańskie odzyskiwanie polega na zbudowaniu Syjonu, nie tylko Jerozolimy. Możecie powiedzieć, że Jerozolima to życie Kościoła. Pan budował życie Kościoła na lokalnym gruncie, na gruncie jedności i tak dalej. Ale żebyście nie myśleli, że to wszystko, że jeśli uzyska on tonę miejscowych kościołów, to że Pan wykonał swoją pracę. Nie. W odzyskiwaniu Pańska praca związana jest z budowaniem Syjonu. Oznacza to, że wewnątrz Jerozolimy musi znajdować się szczyt. To oznacza, że wewnątrz życia Kościoła, w którym jesteśmy, wspaniałym życiu Kościoła, w którym jesteśmy, Pan musi uzyskać rzeczywistość swojego ciała. Bracia i siostry, nie rozpaczajcie. Nie mówcie, nie potrafię zwyciężać. Nie mówcie, to nie dla mnie. Nie wyłączajcie tego. Nie, to nie jest dla mądrych ludzi. Zwycięzcy to nie ci z wysokim IQ. Nie, to nie tak. Pan potrzebuje zwycięzców, tych, którzy są z Nim jedno, którzy żyją życiem rzeczywistości ciała Chrystusa w duchu, organicznej więzi, w zmartwychwstaniu, w cieniu krzyża. Te osoby, gdy będą ze sobą scalone, staną się tym szczytem, który sprowadzi Pana. Tak więc nie poddawajcie się, bracia i siostry. My nie możemy tego zrobić, ale musimy starać się dotrzeć na dzisiejszy Syjon. Przechodzimy do trzeciego punktu rzymskiego. Przechodzimy do scalania. Bóg scalił razem ciało. To Bóg. To nie ja staram się z wami scalić, a wy scalić się ze mną. To mogłaby być pewnego rodzaju co przyjaźń czy związek. To Bóg scala ciało razem. Tylko On może scalić nas razem. On jest tym, który scala. Słowo scalił oznacza dopasował. Bardzo bogate znaczenie. Musimy doświadczyć wszystkich tych znaczeń. Zestroić, jak muzykę. Powściągać, jak przy hartowaniu w różnych temperaturach, z różną szybkością. Zahartować razem. Hartujecie 150 stopni, z 50 stopniami otrzymujecie 100 stopni. Tym jest hartowanie. Połączenie występujące w typie przedniej mąki i oliwy, pszaśny chleb i podpłomyk w Starym Testamencie zespolone razem. Scalanie więc zawiera te wszystkie rzeczy i oznacza utratę odrębności. Brad Lee, zanim odszedł, powiedział coś w jednym z ostatnich listów, myślę, że powiedział coś takiego: tak się cieszę, że Pan dał nam grupę scalonych współpracowników. Będą oni mogli realizować to czy tamto. Znacie ten sławny list. Więc byłem tak bardzo szczęśliwy. Brad Lee powiedział, że zostaliśmy scaleni. Więc rzeczywiście musi tak być. Oczywiście po śmierci brata Lee zdaliśmy sobie sprawę, że nie jesteśmy aż tak bardzo scaleni. Różne rzeczy wykuwają określenie nas, oto one. Słyszałem o scalający współpracownicy. Albo czasami współpracownicy, którzy są scalani. Coraz rzadziej słyszę o scalonych współpracownikach. Dlaczego? Ponieważ praca wciąż jest w toku. Amen. Wciąż jestem scalany. Wciąż się scalam. Tak samo jak wy. I za każdym razem, gdy spotykam kogoś, kogo nie znam, udaję się do nowego kościoła, nowego kraju, muszę ponownie doświadczać bycia scalanym. Muszę. Tak więc to scalanie w pewnym sensie nigdy się nie kończy. Mogę być scalony z tą grupą, ale wciąż nie jestem jeszcze scalony z tamtą grupą. Pragnę, by ostatecznie być scalonym z całym ciałem Chrystusa. Ale dokądkolwiek się udajemy, gdziekolwiek jesteśmy, bracia i siostry, pozwólcie, że dam wam radę. Dążcie do tego, by się scalić. Nie bądźcie niezależni. Nie ukrywajcie się. Nie żyjcie w ukryciu. Nie oddalajcie się. Udajcie się do nowego kościoła, do nowego kraju, sytuacji. Scalajcie się w ten sposób. Nie próbujcie wykonywać pracy, nie próbujcie być kimś, nie próbujcie, wiecie, co mam na myśli. Idźcie i scalajcie się. Idźcie i scalajcie się w każdy możliwy sposób. Przeczytajmy teraz punkt A. Aby scalać się ze względu na rzeczywistość ciała Chrystusa, musimy przechodzić przez krzyż i przez Ducha udzielać innym Chrystusa w celu zbudowania ciała Chrystusa. Długie zdanie, dość znane. Mam nadzieję, że je rozpakujecie, rozłożycie na części pierwsze i rozważycie każdy element. Przechodzić przez krzyż i przez Ducha udzielać innym Chrystusa w celu zbudowania ciała. Wszystkie te cztery elementy muszą być obecne. Nie możemy żadnego ominąć. Potrzebujemy ich wszystkich. Z tych czterech elementów chciałbym rozpocząć od pierwszego. Wspomniałem o nim. Mówi on o przechodzeniu przez krzyż. Prawdziwe scalanie i budowanie oraz powiązanie i społeczność, a także dopasowanie i zharmonizowanie, wszystkie one rozpoczynają się od naszego złamania. Jeśli nie jesteś złamaną osobą, prawie w ogóle nie możesz się scalać. Jeśli wszyscy jesteśmy po prostu ziarnami umieszczonymi razem, trudno jest scalić, ponieważ wszystkie one mają powłokę, łuskę, mają łupinę i układają się razem. Jednak gdy zmielimy wszystkie te ziarna w proszek, a następnie potrząśniemy i zmieszamy, nie będzie wiadomo, gdzie jest pojedyncze ziarno. To ziarno utraciło swoją tożsamość. Zatraciło się wśród innych ziaren w formie proszku. Mielenie wymaga, by to ziarno wpadło w ziemię, by ludzka powłoka została złamana, by coś z wnętrza się wydostało. Czym oczywiście sam Pan, który był pierwszym, który został scalony z człowiekiem, on musiał przejść przez ten proces. Nie mógł pozostać w całości, nie mógł pozostać kompletny. Nawet wtedy, gdy Jezus żył wspaniałym życiem na ziemi, nie mógłby być z nami scalony, gdyby nie poszedł na krzyż. Krzyż go rozbił. Zmielił. Uczynił go jak proszek. Teraz jest gotowy, by scalić się z człowieczeństwem. Jednak dla nas, by się scalić, w pewien sposób pragniemy tego. Jednak coś wam powiem, nie jest to takie proste. Hej, scalmy się. Uściśnijmy sobie dłonie i chodźmy się scalić. Nie, potrzebujemy uścisku dłoni. Nie mam nic przeciwko temu. Albo wiecie co, lepiej nie ściskacie sobie rąk z powodu zarazków i bakterii. Rozumiecie, o czym mówię. Bądźcie przyjacielscy. Musimy być do siebie bliscy oraz serdeczni i tym podobne. Jednak coś wam powiem. Ze względu na rzeczywistość scalania, jeśli nie jesteśmy zmieleni do pewnego stopnia, jeśli nie jesteśmy skruszeni, złamani do pewnego stopnia, nie możemy być scaleni czy zespoleni. Możecie mieć kontakt, pracować razem, omawiać pewne sprawy, koordynować się, w cudzysłowie, ale nie możecie się scalić. Nie możecie się scalić. To jest tylko przykład w oparciu o to zdanie. Również poprzez Ducha możecie się scalać, po prostu utrzymując stosunki towarzyskie, mając duchowe towarzyskie spotkanie. Nie. Duch musi być obecny. Pan jako Duch musi tam być. A naszym zamiarem jest po prostu udzielenie czegoś innym z Pana, z Chrystusa, wraz z myślą o budowaniu. B. Scalanie oznacza, że powinniśmy zawsze zatrzymać się na społeczność z innymi. Nie powinniśmy czynić niczego, jeśli nie będziemy mieli wpierw społeczności z innymi świętymi, którzy z nami się koordynują, ponieważ społeczność nas dopasowuje, harmonizuje, powściąga i łączy. Zaryzykowałem powiedzieć, bracia i siostry, że tak wiele rozmawiamy ze sobą bez społeczności. Wiele się koordynujemy. lecz bez społeczności. Społeczność to nie chodźcie, rozwiążmy ten problem, zróbmy burzę mózgów, podejmijmy tutaj jakieś decyzje. Nie. Społeczność, jeśli jest obecna, powinna być czymś, co zawsze nas dopasowuje, harmonizuje, powściąga i łączy ze sobą nawzajem. Takie jest moje doświadczenie. Jeśli odbywa się prawdziwa społeczność, wszystkie te rzeczy mają miejsce. Przyjdę tutaj rozgrzany do 150 stopni z pewnym brzemieniem. Jeżeli odbywa się prawdziwa społeczność i scalanie, pod koniec wieczora na pewno moja temperatura opadnie. Scalony. Powściągnięty dzięki społeczności. Dopasowany w moich sposobach, w moich koncepcjach. Zharmonizowany, jak gdyby musiał śpiewać w chórze, a nie solowo. Widzicie, bracia i siostry, to właśnie sprawia scalanie za każdym razem. Grupa odpowiedzialnych braci może często się ze sobą spotykać bez bycia scalonym. Tak. Być scalonym oznacza to, że zostaliście dotknięci przez innych i że wy dotykacie innych, przechodząc przez krzyż, robiąc rzeczy poprzez Ducha i we wszystkim udzielając Chrystusa ze względu na Jego ciało. Nie chodźcie teraz wokoło, próbując dotykać innych. Bracie, przyszedłem, żeby cię dotknąć. Sprawić, że cię to naprawdę zaboli. Dobrze? Potrzebujesz być dotknięty. Proszę, nie róbcie tego. Nie róbcie tego. Musicie być otwarci na to, żebyście to wy byli dotknięci. Jeśli Pan użyje was, by dotknąć innych, nie powinniście być o tym zbytnio świadomi. Przyszedłem, by cię dopasować. Przyszedłem, aby cię powściągnąć, albo jestem tutaj, aby coś zrobić. Nie. Wszyscy jesteśmy w duchu, wszyscy poprzez krzyż, wszyscy mamy brzemię o pańskie ciało. I gdy jest prawdziwa społeczność, prawdziwy ruch, będzie miało miejsce prawdziwe scalanie. Takie scalanie nie jest spotkaniem towarzyskim, ale scalaniem się Chrystusa, w którym pojedyncze członki, kościoły w regionie, współpracownicy i starsi się radują, którego doświadczają i w którym mają udział. To scalanie bardzo wyraźnie występuje na każdym poziomie. Święci, kościoły, współpracownicy, im więcej, tym lepiej. Niech Pan przykryje mnie w tym, co chcę tutaj powiedzieć, o czym chcę zaświadczyć. W tych ostatnich latach dużo podróżowałem do wielu miejsc, szczególnie w Ameryce Północnej, włączając to Kanadę. Mogę wam o tym powiedzieć z czystym sumieniem, że kiedykolwiek podróżuję, nie mam żadnego zamiaru czy intencji. Przyjechałem, żeby wykonywać jakąś pracę albo sprawić, że wydarzy się to czy tamto. Mam główne brzemię, którym jest to, że pragnę widzieć, jak Pan idzie naprzód. Nie mam tego na myśli, jednak moim brzemieniem z braćmi jest to, że chciałbym widzieć, żeby bracia bardziej się scalali. Jeśli mogę ułatwić, być tego niewielkim czynnikiem, chwalę Pana, ponieważ wiem, że On tego pragnie. Pod koniec dnia to jedyna rzecz, jaka zadowala Pana i sprawia, że zstępuje na nas Pańskie błogosławieństwo. Tak więc ostatnio byłem w kraju dosłownie przez 24 godziny. Dosłownie 24 godziny od momentu wylądowania do odlotu. W tym czasie bracia z różnych części kraju zebrali się razem, ponieważ potrzebą, mówiąc wprost, było to, by się scalić. Tak wiele się u nich dzieje. Święci, kościoły, pańskie poruszanie, to wszystko, te wszystkie sprawy. Jednak ponownie brakuje scalania, rozpoczynając od współpracowników i braci wiodących. Tak więc nie miałem nic do roboty przez 24 godziny, żadnego innego brzemienia. Po prostu przychodzę, by być z braćmi, jako jeden z nich. Nie po to, by ich scalić. Nie. Przychodzę również, by scalić się z nami wszystkimi. Chcę w tym objąć przewodnictwo. I muszę powiedzieć, że tego rodzaju scalanie, coś, co uważam za coraz bardziej pomocne, jest również scalanie, nie ma tutaj tego napisane, ale jest naszym doświadczeniem to scalać się przy udziale słowa. Szczególnie słowa z posługi, określone słowa z posługi. Jeśli razem wejdziemy w posługę, to ona ułatwi scalanie, jakimkolwiek brzemieniem to może być. Więc tak zrobiliśmy. I mówię wam, nawet nie wiem, co powiedzieć. Wydaje się, że Pan obecnie honoruje scalanie. To wszystko, co mogę powiedzieć. Pan honoruje praktykę scalania pośród nas. Tak więc podczas tych 24 godzin nastąpiło tak wiele wstępnej pracy, dopasowywania, harmonizowania, powściągania. Możecie powiedzieć, że nic wielkiego, nic efektownego, nic cudownego się nie wydarzyło. Na pewno nie, ale powiem wam, że było tak wiele rzeczywistości. Ma miejsce krok w kierunku pewnej rzeczywistości. Wiem, że jeśli bracia będą kontynuować, i to jest słowo, które im zostawiłem, dodjechałem, miałem dla was, bracia, tylko jedno słowo. Kontynuujcie scalanie. Zbierajcie się razem. Zaplanujcie czas. Może to być niewygodne, ale musicie się zbierać razem, ponieważ kiedy się scalacie, Kościół się scali, starsi się scalą, święci się scalą. To całe brzemię, jakie mam. I mam całkowitą pewność, że jeśli będą to robić, jeśli będą to czynić, Pan uczyni coś nowego w tym kraju. Widziałem, jak to się stało. Widziałem, jak to się stało. David Chui, gdzie siedzisz? O, tam jest. Został on wskazany podczas naszego spotkania dziś rano, tak więc ja na niego wskazuję podczas tego dużego spotkania. Tak więc pochodzi on z Bay Area. Zgadza się? Proszę, wstań. Ludzie muszą wiedzieć, że jest taka osoba. W porządku. Zostałem zaangażowany Davidem i braćmi w sytuację w północnej Kalifornii 5 czy 6 lat temu. Gdy udałem się tam na zaproszenie braci, jest tak wiele uczuć, tak wiele brzemienia, ale od razu wiedziałem, że nic wcześniej wymienionych. Musimy spędzić czas na scalaniu. Ponieważ sytuacja jest stosunkowo rozdrobniona, rozbita, jednostkowa, różnorodnie rozumowana pośród kościołów, pośród braci. Więc nie śpieszyliśmy się. Spędziliśmy cały rok, by po prostu powrócić do Pańskiego Słowa, słowa posługi, a nawet słowa, o którym czytamy dzisiejszego poranka, tylko główni bracia. Miesiąc po miesiącu, tydzień po tygodniu, po prostu bycie w Słowie Bożym oraz rozpoczęcie scalania. Minęło 5 lat. Spoglądając wstecz, jest to już dość zamglone. Chcę wam powiedzieć, że to tylko jeden przypadek, ale chciałem wam powiedzieć, że to nie dzięki temu, że ja coś zrobiłem, lecz dzięki temu, że Pan miał miłosierdzie. Prawda, David? W ich własnych słowach dzisiaj sytuacja w Bay Area, ich stan jest bezprecedensowy. Wiecie, Bay Area była wcześniej niż Los Angeles. Czy wiecie, że pierwszym kościołem oprócz Nowego Jorku był kościół w San Francisco? Bradley przyjechał tutaj w 1958 roku po raz pierwszy, ustanowił starszych w pierwszym kościele w San Francisco w 1958. Dopiero w 1962 przeniósł się do Los Angeles, około 4 lat później. Ma więc ona długą historię, tak wiele historii, wiele problemów, wiele sytuacji, ale dzisiaj, udając się do Bay Area, zobaczycie, chwała Panu, zobaczycie nieco z rzeczywistości ciała Chrystusa. Bracia uwielbiają się scalać, obierają drogę scalania bardzo poważnie i wierzę, że właśnie przez to Pan udzielił im pewnej miary błogosławieństwa. Chwalę za to Pana. Pragnę widzieć, że dzieje się tak na całej ziemi, w każdym miejscowym kościele, w każdym skupisku kościołów, w każdym regionie kraju. To scalanie wprowadzi nas w rzeczywistość ciała. Spójrzcie, nawet te zgromadzenia, mamy je 7 razy w roku. Jest to bardzo niewygodne. Czy mam rację? Tak czy nie? Musimy więc wybrać i zdecydować, na które pojechać. W porządku. Chodzi mi o to, że rozważcie ostatnie 21 lat, odkąd nasz brat odszedł i gdybyśmy nie mieli tych 7 świąt w ciągu roku. Nie mogę sobie wyobrazić pańskiego odzyskiwania w takim stanie. Myślę, że odzyskiwanie byłoby rozbite. Rozdrobnione to dobre słowo. Wciąż jesteśmy luźno powiązani, jednak realnie nie mamy ciała, a jeszcze mniej rzeczywistości. Musimy więc o to walczyć. Nie służy to naszej niewygodzie, ale sprowadza tak wielu świętych razem. Amen. W windach, w holu. Większość osób, gdy z nich wychodzi i mówi, bracie Minoru, ja odpowiadam, amen. Ponieważ zapomniałem ich imion, nie pamiętam. Pewnego razu poznałem ich imiona, ale większość zapomniałem. To bardzo nieładnie z mojej strony. Ale bracia i siostry, chwała Panu za scalanie. Amen. Scalanie służy zbudowaniu powszechnego ciała Chrystusa i zwieńczeniu Nowej Jerozolimy, która jest ostatnim celem Bożej ekonomii zgodnie z upodobaniem Boga. 4. Musimy iść śladami apostołów i wprowadzić wszystkich świętych w życie scalania całego ciała Chrystusa. Apostołowie wprowadzili nas w takie życie w wyniku polecenia i pozdrawiania innych, żeby Bóg pokoju zmiażdżył szatana pod naszymi stopami i żebyśmy radowali się obfitą łaską Chrystusa. Mamy tutaj nakaz. Posłuchajcie, nie tylko my powinniśmy wejść doświadczenie scalania, by mieć rzeczywistość ciała. Ale musimy podążać za przykładem Pawła, za jego śladami, by wprowadzić świętych w życie scalania całego ciała. Chciałbym wam powiedzieć, że to scalanie nie powinno nawet być ogólnostanowe, czy w zgrupowaniu kościołów ogólnokościołowe, czy nawet ogólnokrajowe. Dzisiaj, w dobie telekomunikacji, całej technologii, wszystkich tych rzeczy, jakie mamy do dyspozycji, to scalanie musi być powszechne, ogólnoświatowe. Wszystkie kraje mogą scalać się ze sobą. Czy mam rację? Tak łatwo jest wam udać się do Europy, podróżować i scalać się razem w ten sposób. Jest możliwe, by Pan uzyskał taką rzeczywistość dzisiaj, w tym wieku. Jednak potrzebuje on wielu pomocników. Musimy iść śladami apostołów, by wprowadzić tego rodzaju scalanie. Rozdział 16 z Rzymian znany jest zawsze jako rozdział poświęcony pozdrowieniom. Pod koniec życia przemawiania brata Lee, w zasadzie podczas ostatniego poselstwa, jakie wygłosił na podium, przemawiał on o scalaniu z Rzymian 16. Mówił o tych sprawach. Powiedział, dzisiaj, dzięki pozdrowieniom Pawła, scalił on razem świętych z ówczesnego świata wokół Morza Śródziemnego. Osoby różnych klas, ras, grup etnicznych oraz pozycji scalił ich razem dzięki tym pozdrowieniom. Jego pracą było to, by zebrać ich razem i scalić ze sobą, tak aby mogła być rzeczywistość ciała Chrystusa. Dzisiaj wierzę, że rzeczywistość ciała Chrystusa jest nowym człowiekiem. Następnie po pozdrowieniach powiedział on, czy wiecie, że po pozdrowieniach powiedział nie, miejcie na oku tych, którzy czynią podziały. To tak jakby prawie tworzył kontrast. Dzisiaj bez życia scalania bardzo szybko się podzielimy. Tendencją, skłonnością indywidualistycznego życia jest dzielenie się. Musimy więc żyć innym życiem w śmierci Chrystusa, w zmartwychwstaniu, w duchu, by scalać się razem, by walczyć o to scalanie, by wejść w życie scalania. W ten sposób zapobiegniemy podziału. Bardzo wiele podziałów nie jest spowodowana tym, że ma miejsce jakiś ogromny problem, ale z powodu długiego czasu bez scalania. To daje grunt dla wroga, który to wróg, aleluja, zostanie zmiażdżony pod naszymi stopami. To był kolejny werset. Bóg pokoju zmiażdży szatana pod naszymi stopami. Pod stopami ciała, pod stopami tej rzeczywistości zmiażdżymy szatana. Czyż nie, bracia i siostry? Amen? Rozprawmy się z wrogiem, zadając śmiertelny cios. Dzięki czemu? Dzięki rzeczywistości ciała. 5. Scalanie ma na celu wprowadzić nas wszystkich w rzeczywistość ciała Chrystusa. Musimy być w kościołach miejscowych, stanowiących sposób na wprowadzenie nas w rzeczywistość ciała Chrystusa, które jest celem. Nie rezygnujcie z kościoła. Nie bądźcie jak turlający się kamień, jak spadająca gwiazda i tak dalej. Wszyscy potrzebujemy miejscowego kościoła. Jednak kościoły są tylko środkiem, bramą, mostem, by wprowadzić nas w rzeczywistość ciała. B. Szczytem w pańskim odzyskiwaniu, mogącym prawdziwie, praktycznie i naprawdę wypełnić Bożą ekonomię, jest nie to, że Bóg doprowadza do powstania wielu kościołów. Tak, potrzebujemy miejscowych kościołów, jednak nie tylko fizycznych miejscowych kościołów, ale organicznego ciała, będące jego organizmem. To właśnie Pan pragnie uzyskać z kościołów. Jedno ciało. C. Myśl Pawła, że Kościół jest jednym chlebem, nie była jego własnym wymysłem. Zaczerpnął on ją z ofiary pokarmu Starego Testamentu. Całą mąkę zmieszano z oliwą. Na tym polega scalanie. 6. Rzeczywistość ciała Chrystusa to zbiorowe życie. Po prostu pamiętajcie o tym. Ta rzeczywistość to życie. Gdy ma miejsce takie życie, obecna jest rzeczywistość. To zbiorowe życie, które prowadzą wydoskonaleni Bóg ludzie, prawdziwi ludzie, ale nie przez swoje życie, tylko życie przetworzonego Boga. Jego przymioty znajdują wyraz w ich cnotach. 7. Rzeczywistość ciała Chrystusa to zespolone życie. To nie tylko zbiorowe życie, to zespolone życie prowadzone w wiecznym połączeniu odrodzonych, przeobrażonych i otoczonych chwałą trójczęściowych Bóg ludzi z trójjedynym Bogiem w zmartwychwstaniu Chrystusa. Posługujemy się słowem zespolenie, ponieważ to życie dalej trwa. Takie zespolenie, zespolone życie znajduje się w zmartwychwstaniu Chrystusa, a rzeczywistością tego zmartwychwstania jest Duch. To zmartwychwstanie udziela wierzącym zwieńczonego Boga i uwalnia życie, które przezwycięża śmierć. Mówiliśmy o tym wiele w poprzednich poselstwach. 8. Takie zbiorowe i zespolone życie, które prowadzą wydoskonaleni Bóg ludzie, znajduje swe ostateczne zwieńczenie w Nowej Jerozolimie i w nowym niebie oraz nowej ziemi, Bożym przyroście i wyrazie na wieczność. Tak więc nasze dzisiejsze scalanie ma wieczny skutek. Wspólnie za tym podążajmy. Amen. Może pomódlmy się krótko ze sobą.